To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Czy Ukraina może wygrać bitwę o Donbas?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski, a Państwa i moim gościem dziś w podcaście 8.10 Gazety Wyborczej jest generał Mirosław Różański, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i prezes Fundacji StratPoint. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczęła się bitwa o Donbas, oznajmił w nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To samo, choć innymi słowami, ogłosił kilkanaście godzin później szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, mówiąc o początku drugiej fazy operacji specjalnej w Ukrainie. Na początku wojny Kreml mówił o jej szeroko zakrojonych celach, takich jak całkowita demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy, a sam Putin oznajmił, że nie ma czegoś takiego jak niezależna Ukraina, bo przecież ona zawsze należała do Rosji. Dziś po 56 dniach wojny Kreml twierdzi, że prawdziwym, a zarazem skromniejszym jego celem jest opanowanie i wyzwolenie całego Donbasu, w którym uznane przez Rosję separatystyczne tzw. republiki Doniecka i Ługańska zajmują mniej niż połowę terytorium. Panie generale, w czym ta bitwa o Donbas będzie się różnić od zakończonego niepowodzeniem Rosji ataku na Kijów?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym na chwilę się odniósł może do tego komunikatu, który został przedstawiony przez ministra Ławrowa. Chodzi mi o to, że trudno dawać wiarę temu, co mówią Rosjanie od prezydenta Putina, poczynając czy przez jego ministrów, bo chcę przypomnieć, że przed 24 lutego mówili o tym, że nie planują w ogóle akcji militarnej na terenie Ukrainy. Dzisiejszy dzień jest niezwykle szczególny. Myślę tutaj o tym, że faktycznie rozpoczęła się kolejna faza, my musimy to nazwać po imieniu, kolejna faza wojny, która jest w Ukrainie, a mylnie to przedstawia strona rosyjska, że to jest kolejna faza operacji. Trzeba przyznać, że Rosja już poniosła ogromną klęskę, bo ten blitzkrieg, o którym tak często mówimy, czyli szybkie zajęcie Ukrainy, przejęcie rządów i ustanowienie własnego marionetkowego, nie powiodło się. I to trudno dzisiaj będzie zmazać, że to ta pierwsza faza zakończyła się absolutnie niepowodzeniem i klęską. Dzisiaj musimy też pamiętać o tym, że zbliżamy się do 9 maja, co dla Rosjan ma niezwykłe znaczenie. Jest to dzień, kiedy oni obchodzą dzień zwycięstwa w II wojnie światowej, zwycięstwa nad faszyzmem. I trudno sobie wyobrazić Moskwę bez obchodów takiego święta. A dzisiaj, w perspektywie właśnie tej, o której mówiłem, czyli klęski tego pierwszego etapu, Putin oczekuje od swoich generałów nawet spektakularnego, ale jednak zwycięstwa. Stąd teraz jest ta narracja wskazująca, że jest to ograniczony zakres, że celem było tak naprawdę ustanowienie obu tych separatystycznych, jak dla nas republik, a dla nich niepodległych, że to jest celem. Nie, to jest oczywiście narracja, która jest obliczona na własne społeczeństwo, na własnych żołnierzy, tak aby uzasadnić, dlaczego dalej prowadzi się tą, jak w moim przekonaniu, przegraną wojnę z Ukrainą. Jaki będzie przebieg tej drugiej fazy? Oczywiście mówi się i są często porównania, że to będzie wielka bitwa, którą nawet niektórzy chcą porównywać do tej, która była na Łuku Kurskim. Ja mam trochę odmienne zdanie. Znaczenie tej drugiej fazy jest bezsprzecznie przełomowe. Jeżeli ta druga faza zakończy się zwycięstwem, czego życzę stronie ukraińskiej, a to zwycięstwo ja rozumiem nie tylko jako odparcie ewentualnych kolejnych ataków i uderzeń Rosjan, ale wyparcie ich z terytoriów Ukrainy, aby odtworzyć stan sprzed 2014 roku, to porażka, zadane straty między innymi siłom zbrojnym spowodują, że Rosja będzie państwem, które długo będzie musiało wrócić do pewnej stabilności i równowagi, a to będzie gwarantem bezpieczeństwa dla regionu, dla Europy, a nawet i dla świata.
No, czyli mam zarysowaną sytuację strategiczno-geopolityczną tego i stawkę tego starcia, ale według zachodnich wywiadów Rosjanie zgromadzili w Donbasie co najmniej 76 batalionów taktycznych. Każdy z nich liczy około 1000 żołnierzy. Dysponuje czołgami, śmigłowcami, bronią przeciwlotniczą i własnym wsparciem logistycznym. W sumie to około 80 tysięcy ludzi, a kolejne 22 bataliony czekają na terytorium Rosji. Czy to jest wystarczająca siła, by opanować wschód Ukrainy oraz jej czarnomorskie wybrzeże?
To musimy zestawić z potencjałem, jaki posiada Ukraina. Tutaj mamy pewne ograniczenia w dostępie do informacji i ja osobiście jestem z tego zadowolony, że wszyscy szanują to, iż nie komunikują, nie informują o tak naprawdę realnym potencjale strony ukraińskiej. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę już nie tylko deklaracje, ale faktyczne wsparcie sprzętowe, które napływa do Ukrainy, to ten zgromadzony potencjał rosyjski w moim przekonaniu nie jest na tyle dominujący, który gwarantuje Rosji zakończenie tej drugiej fazy wojny, a jak oni nazywają operacji sukcesem. Pamiętajmy też o początku tej operacji, kiedy mówiło się i zestawiało się te informacje dotyczące, że mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym drugiej co do potencjału armii świata i 25. No tak podaje taki portal Global Firepower tą statystykę. I wszyscy są mocno zaskoczeni, że ta druga armia świata niestety, ale a dla nas niestety ponosiła duże straty w tej pierwszej części. I dzisiaj, mimo podanych tych liczb, ile jest tych grup batalionowych, to ja wierzę w żołnierzy ukraińskich. Może to brzmi patetycznie, ale proszę wziąć pod uwagę, że tak naprawdę to jest starcie nie dwóch tylko potencjałów militarnych, ale dwóch sposobów myślenia. Myślenia z jednej strony jeszcze takiego, które my pamiętamy z Układu Warszawskiego, może nie wszyscy żołnierze, ale część jeszcze pamięta, czyli taki system dyrektywny, braku szacunku dla żołnierzy, co się objawia tym i co obserwowaliśmy, że żołnierze chyba nie mają żadnej wartości dla dowódców rosyjskich. Traktowanie nawet tych, którzy polegli w sposób taki niegodny, stanowi o tych relacjach. Natomiast z drugiej strony mamy siły zbrojne, które od 2014 roku są w takiej stałej współpracy z poszczególnymi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego. My też jako Polacy uczestniczyliśmy w takim procesie szkolenia dowódców i żołnierzy ukraińskich. I to jest ten element, który w moim przekonaniu jest istotny i będzie wpływał właśnie na rozstrzygnięcie tej drugiej fazy wojny. Powtórę, jest jeszcze kolejna rzecz, o której trudno mówić, bo ona jest niemierzalną. Natomiast determinacja i morale żołnierzy ukraińskich w stosunku do radzieckich jest nieproporcjonalnie większe. Ci żołnierze wiedzą, po co walczą. Oni są zdeterminowani. Natomiast te nawet takie szczątkowe informacje, które do nas docierają, jak żołnierze rosyjscy komentują tą wojnę w tych kontaktach ze swoimi bliskimi, jakie składają oświadczenia ci, którzy się dostali do niewoli. W końcu, jak wygląda aprowizacja tych żołnierzy, to panie redaktorze, szanowni państwo, te dwa zestawienia zdecydowanie dają tą przewagę stronie ukraińskiej i myślę, a jestem wręcz przekonany, że to będzie miało istotny wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie tej wojny.
No, wspomina pan o tym, że Ukraińcy bardzo skąpo informują o swojej sytuacji militarnej na froncie, ale według zachodnich analityków te ukraińskie siły broniące Donbasu to około 40 tysięcy ludzi. Czy sztab w Kijowie może rzucić tam większe siły? I jest pytanie, dlaczego oblężony Mariupol nie może liczyć na żadną pomoc ze strony oddziałów blokujących Rosjan w rejonie na północ od Chersonia, największego jak dotąd miasta zajętego przez Rosjan?
Musimy wziąć pod uwagę wielkość Ukrainy i potencjał sił zbrojnych Ukrainy. To jest 200 tysięcy żołnierzy na początku tego konfliktu. Nawet jeżeli przyjmiemy zawiążący ten komunikat, który ogłosił prezydent Zełenski odnośnie strat, jakie poniosły siły zbrojne Ukrainy, to Ukraina swoim potencjałem, panie redaktorze, musi zabezpieczyć, mówiąc językiem wojskowym, kilka kierunków. To nie jest tylko Donbas, ale to jeszcze jest południe, czyli rejon Odessy. Pamiętajmy też, że okolice Chersonia, które dzisiaj są zdominowane przez Rosjan, też są w obszarze zainteresowania strony ukraińskiej i stąd te pole manewru dotyczące przesunięcia sił ukraińskich są jednak ograniczone i tutaj ilość wojska będzie rekompensowana sprzętem, który jest dostarczany stronie ukraińskiej. I jest jeszcze taki element, o którym też nie wszyscy mówią, ale kwestia dotycząca terenu, w jakim są prowadzone te działania. Ten teren mocno sprzyja stronie ukraińskiej. Oni są na własnej ziemi. Z drugiej strony pora roku, która powoduje, że dzisiaj są roztopy, ona nie sprzyja działaniom ofensywnym, które są dzisiaj domeną strony rosyjskiej. I panie redaktorze, jest wiele przykładów z historii wojen, gdzie armie o mniejszym potencjale pokonywały te większe, bo są te czynniki też niemierzalne, o których mówiłem wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Mariupola, to jest to sytuacja taka, w której od samego początku to miasto było, można powiedzieć wprost, skazane na to, że po tej pierwszej fazie, kiedy nie można było zająć Ukrainy w ciągu tych kilku dni, postanowiono zniszczyć to miasto i tam tak naprawdę dokonuje się eksterminacja społeczeństwa ukraińskiego, wykorzystywanie systemów uzbrojenia, które nawet są zakazane konwencjami, świadczy o tym, że Rosjanie są mocno zdeterminowani i prowadzą tam działania, które nie mają nic wspólnego z działaniami, które powinny być typowe dla sił zbrojnych. To są działania, które są prowadzone przez żołnierzy już odczłowieczonych. Ja użyję takiego określenia, co jest wysoce naganne, a mam nadzieję, że w przyszłości będzie rozliczone i ukarane.
No, wspomniał pan o pogodzie. Wielu wojskowych zwraca uwagę na czynnik pogodowy, ale zastanawiam się, czy zła pogoda naprawdę może stanowić tak poważną przeszkodę w takiej formie walki, jak z jaką mamy do czynienia teraz w Donbasie?
Panie redaktorze, w każdym dowództwie, w każdym sztabie, gdzie się odbywa planowanie operacji i kierowanie operacją, pierwszy element, jaki jest, to jest komunikat dotyczący pogody. Proszę też mieć na uwadze, że tak jak w historii, nawet lądowanie w Normandii było uzależnione od pogody, czy w takiej bliższej historii działanie na Bałkanach ze strony amerykańskiej było mocno przesunięte w czasie ze względu na złe warunki atmosferyczne. To jest czynnik, który naprawdę ma wpływ na charakter działań prowadzonych. Jest to związane z możliwościami prowadzenia rozpoznania, z użyciem lotnictwa, a w końcu też i dostępność terenu jest mocno ograniczona właśnie ze względu na tą teraz istniejącą porę roku i te warunki pogodowe, które nie sprzyjają Rosji. Chyba to jest dla nas dobra informacja.
Inną dobrą informacją jest to, że Rosjanie najwidoczniej wciąż nie przejęli kontroli nad przestrzenią powietrzną nad Ukrainą. Jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę wielką dysproporcję siły ukraińskiego i rosyjskiego lotnictwa? Czy w grę wchodzi tutaj wsparcie NATO, o którym nikt nie chce mówić głośno i oficjalnie?
To jest jedno, natomiast panie redaktorze, nazywa to się sztuką operacyjną. I to, co mówiłem wcześniej odnośnie przygotowania dowódców, no pamiętajmy też o tym, że dowodzący siłami zbrojnymi Ukrainy, generał Załużny, jest to młody oficer, jeżeli mogę użyć takiego określenia, który stosuje bardzo nowoczesną formę dowodzenia od sposobu komunikowania się z żołnierzami walczącymi, poprzez rozwiązania te taktyczno-operacyjne, jakie stosuje Ukraina i trzeba powiedzieć bardzo skutecznie. Nie obserwujemy tutaj jakichś takich frontalnych uderzeń ze strony Ukrainy, ale są one punktowe, są one wymierzone w bardzo konkretne obiekty. Też rzecz, na którą, a raczej sytuację, na którą chciałbym zwrócić uwagę i ją przywołać w naszej dyskusji, to proszę zwrócić uwagę, jak wielu dowódców wysokiego szczebla straciła armia rosyjska, ale to jest właśnie umiejętność wykorzystania takiego potencjału niezbędnego, ażeby zadawać tak dotkliwe straty. Utrata dowódców niejednokrotnie jest czynnikiem bardziej demoralizującym niż utrata sprzętu bojowego, bo jednostki wojskowe, które nie są dowodzone, nie są zarządzane, one przestają tracić swoją wartość bojową. I Ukraińcy o tym doskonale wiedzą i właśnie mimo tej dysproporcji, którą pan przywołuje, bardzo skutecznie neutralizują ten potencjał rosyjski i robią to z dużym powodzeniem. Ja im życzę powodzenia i wierzę w to, że tego typu sposób działania, tego typu sposób taktyki przyjętej będzie przynosił rezultaty korzystne dla Ukrainy.
A jakim człowiekiem jest generał Aleksander Dwornikow, który przejął niedawno dowodzenie inwazją? Nazwano go rzeźnikiem Syrii, no, ze względu na brutalne metody, jakie stosował na Bliskim Wschodzie w ostatnich latach. Czy Dwornikow, mówiąc kolokwialnie, jest w stanie w krótkim czasie ogarnąć i skoordynować działania rosyjskiej armii?
Dwornikow jest oficerem, który, no, jeżeli zestawimy to z głównodowodzącym siłami zbrojnymi Ukrainy, jest oficerem dużo starszym, który, jestem przekonany, że będzie chciał stosować dalej tą formułę takiego totalnego, frontalnego użycia dostępnych sił i środków, nie licząc się z konsekwencjami zarówno po stronie własnej armii, jak i również skutków oddziaływania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na ludność cywilną Ukrainy. Jest to charyzmatyczny dowódca i jest to zdeterminowany żołnierz, ale myślę, że to zestawienie obu osobowości jest na korzyść dowódcy ukraińskiego. I myślę, że ten sposób rządzenia i dowodzenia twardą ręką, on kiedyś był stosowany i może niektórzy uważają, że on jest właściwy. Ja osobiście uważam, że budowanie świadomości podwładnych, przekonywanie tych nawet najniższego szczebla o potrzebie prowadzenia takiej operacji nie opiera się na dyktacie i silnej ręki, tylko zdolności do przekonywania. A myślę, że Dwornikow nie będzie uciekał się właśnie do takich, jak dla mnie, nowoczesnych metod dowodzenia, tylko będzie chciał w sposób taki właśnie twardą ręką, despotyczny, wysyłać kolejnych żołnierzy, żeby za wszelką cenę osiągnęli sukces. Ta jego nominacja, to użyję, panie redaktorze, takiego określenia trochę z piosenki, to jest taki one-way ticket. Dla Dwornika to jest być albo nie być. I on ma tego świadomość, a to wcale nie sprzyja racjonalnemu dowodzeniu, a wręcz odwrotnie, potęguje emocje, napięcie, a czasem nawet irracjonalne podejmowanie decyzji.
Panie generale, zdaniem prezydenta Zełenskiego czas powoli działa na korzyść Ukrainy, bo na Zachodzie kończą się wątpliwości, czy ją dozbrajać, a Rosjanom zaczyna brakować nowoczesnej amunicji. Ich fabryki przerywają produkcję z powodu sankcji, między innymi. Czy podziela pan ten pogląd?
Absolutnie tak. Ja od kilku tygodni używam takiego określenia, że mamy do czynienia z takim wyścigiem z czasem. To ma kilka wymiarów, czyli skutki sankcji, które są nałożone na Rosję, one nie są tym czynnikiem, który działa na zasadzie tu i teraz, czyli już, ale już obserwujemy właśnie kwestie dotyczące, tak jak pan przywołał, wstrzymania produkcji niektórych systemów uzbrojenia, między innymi broni pancernej. I z drugiej strony ta chyba już determinacja Zachodu, że Ukrainie trzeba pomóc, bo zdali sobie sprawę, chyba nawet ci, którzy jeszcze do niedawna uważali, że można prowadzić negocjacje z Putinem, z administracją rosyjską, że są to partnerzy do rozmów i tutaj dyplomacja może odnieść jakiś skutek i zatrzymać tą tragiczną wojnę, która się dokonuje. I to wsparcie dla Ukrainy będzie tylko i wyłącznie czynnikiem wpływającym na korzyść właśnie obrońców Ukrainy, a każdy dzień, kolejny tydzień wpływa negatywnie na Rosję. Najgorszym jest to, panie redaktorze, że te mijające dni i tygodnie, które, tak jak tutaj opisuję, działają na korzyść Ukrainy, przynoszą niestety kolejne tragiczne straty, i to szczególnie po stronie ludności cywilnej, co jest dramatem i chyba on nie pozostaje obojętny dla każdego z nas, kto obserwuje tę wojnę.
Tak, wspominał pan o jakości dowodzenia. Wspomnę, że wywiad amerykański za jedną z przyczyn dotychczasowych niepowodzeń Rosjan uważa niską jakość oficerów średniego szczebla. Znaczy ich brak inicjatywy, nawet nieudolność, być może wynikającą ze strachu przed odpowiedzialnością, o której pan wspomniał w przypadku Dwornikowa. Czy to może być na dłuższą metę czynnik przesądzający o przebiegu tej wojny?
Tak, na pewno tak, z tym, że on, te zachowania oficerów, którzy nie są samodzielni, wynikają z tego modelu, jaki jeszcze obserwujemy i jaki jest stosowany w armii rosyjskiej. Czyli nie zostawia się swobody działania dowódcom najniższych szczebli. Rozkazy są wydawane w formie nie wskazania celu, jaki ma być osiągnięty, tylko zadaniowej. A od tego modelu już dawno na przykład my odeszliśmy i to jest już sprawdzone, że działanie poprzez cele jest bardziej efektywne niż wskazywanie konkretnych zadań. I tutaj dowódcy rosyjscy tego średniego szczebla dalej są w tym systemie takiego reżimu, który polega na tym, że wskazuje się zadania, a nie cele. Wcale to nie pomaga w dowodzeniu, a jeżeli spojrzymy na te mijające tygodnie i to, co się można było dopatrzyć i zaobserwować podczas działań na północ od Kijowa, to właśnie tak. Brak inicjatywy dowódców albo podejmowane nieracjonalne decyzje bez głębokiej analizy spowodowały, że tak dużo Rosjan niestety dla strony rosyjskiej, a niestety dla broniących się Ukraińców poległo na północ od Kijowa i były takie duże straty, jeżeli chodzi o sprzęt. To jest konsekwencja złego dowodzenia.
Mówiliśmy dużo o nadziejach związanych z ukraińskim wojskiem w tej bitwie, ale zapytam, jakie konsekwencje będzie miał ewentualny sukces Rosjan, czyli całkowite opanowanie korytarza łączącego Donbas z Krymem. Czy mogą wtedy ponownie spróbować ataku na pozostałe regiony Ukrainy, w tym na Kijów?
Panie redaktorze, jeżeli nie doprowadzimy do sytuacji, mówię nie doprowadzimy, bo musi tym być mocno zainteresowany Zachód, że Ukraina wygra tą wojnę, to każde dzisiaj rozwiązanie, nawet właśnie takie połowiczne, że jeżeli Rosja jednak ustanowiłaby dominację z jednej strony nad tymi dwoma republikami, Ługańską i Doniecką, jeżeli by ustanowiła połączenie lądowe między Krymem a kontynentalną Rosją, to wtedy to nie będzie ostatnia faza czy ostatni krok tej wojny. Rosja po ewentualnym odtworzeniu swojego potencjału w przyszłości będzie chciała jednak zrealizować ten plan, który został zarysowany, czyli przejęcie pełnej dominacji nad Ukrainą.
Mówi pan o dostawach, zwiększających się dostawach broni, zwłaszcza z Ameryki. Pentagon ogłosił w środę, że nie on wprawdzie, ale niektóre państwa zachodnie dostarczają już Ukrainie nawet samoloty i części zamienne do nich. Czy w związku z tym można się spodziewać, że nastąpi jakieś przełamanie takie psychologiczne i po prostu na Ukrainę popłynie już nie tylko defensywna broń, ale ciężka broń ofensywna?
Znaczy, to jest, że tak powiem, warunek taki sine qua non zwycięstwa Ukrainy. I tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że politycy, nawet ci, którzy byli oponentami, czy może jeszcze są, będą przeświadczeni, że tylko tego typu działanie i rozwiązanie będzie gwarantem nie zakończenia wojny w Ukrainie, nie tylko zwycięstwa Ukraińców, ale to będzie gwarantem bezpieczeństwa Europy, a myślę, że i to będzie czynnik stabilizujący sytuację w wymiarze globalnym. Dla wszystkich tych, którzy mają wątpliwości, czy dostarczać sprzęt stronie ukraińskiej, bo i w Polsce takie są głosy, że nie powinniśmy dostarczać sprzętu, który dzisiaj jest na wyposażeniu polskiej armii, to ja chcę zarekomendować taką tezę, że lepiej i właściwym będzie, jeżeli ten sprzęt, który posiadamy, a szczególnie sprzęt postradziecki, zostanie wykorzystany do zadania dużych, a nawet druzgocących strat Rosji na terenie Ukrainy, niż mielibyśmy czekać w perspektywie kilku lat, że ten sprzęt musielibyśmy wykorzystywać do obrony naszego kraju. Ukrainę trzeba i należy wesprzeć i ta dyskusja dotycząca tego, czy sprzęt jest ofensywny, czy defensywny, jak dla mnie jest bezprzedmiotową, bo każdy system uzbrojenia może być wykorzystany do obrony, a w przypadku tej wojny, którą dzisiaj obserwujemy za wschodnią granicą, to chciałbym użyć takiego może przez niektórych z uśmiechem przyjmowanego stwierdzenia, że najlepszą obroną jest atak i Ukraińcy skutecznie dzisiaj to wykorzystują w takim wymiarze taktycznym, który ma później wpływ niejednokrotnie na sytuację w regionie, ale dostarczenie tego sprzętu ciężkiego, o który prezydent Zełenski już od kilka tygodni prosi, stworzy warunki, że Ukraina będzie mogła wykonywać właśnie te zwroty zaczepne, kontrataki, przeciwuderzenia, które chyba według wszystkich, którzy dobrze życzą Ukrainie, powinny zakończyć się, tak jak już mówiłem wcześniej, sytuacją taką, że Ukraina wróci do swojego stanu posiadania, jeżeli chodzi o terytorium Ukrainy sprzed 2014 roku.
Panie Grale, ostatnie pytanie. Od początku tej wojny zastanawiam się, czym ona właściwie jest dla Amerykanów. To jest taka proxy war, wojna zastępcza, w której cudzymi rękami zadaje się poważne straty wrogiemu państwu, czy może także nieprawdopodobną, zdarzającą się raz na pokolenie okazją, by obnażyć i poznać wszelkie słabości i tajemnice armii wrogiego mocarstwa?
Panie redaktorze, tutaj dotykamy wymiaru globalnego, bo wojna, która została wywołana przez Rosję, angażuje właśnie tenże kraj, który jest graczem globalnym. Układ dotyczący relacji Stany Zjednoczone-Rosja, Stany Zjednoczone-Chiny, Chiny-Rosja jest tym czynnikiem, który tak naprawdę kształtuje rzeczywistość i prognozuje przyszłość świata. I trzeba to nazywać bardzo po imieniu. I teraz, kiedy Rosja mocno się zaangażowała w wojnę z Ukrainą, dlatego żeby spełnić swoje oczekiwania imperialne, jest tym momentem, gdzie Stany Zjednoczone nie mogą być pasywne i muszą opowiedzieć się po stronie kraju, który został napadnięty przez Rosję. A ja myślę, że nie przesadzę w tym, że Amerykanie myślą podobnie jak ta moja teza, którą przedstawiłem, że jeżeli Ukraina zada istotne straty w wymiarze tym militarnym Rosji, to dla Stanów Zjednoczonych będzie to korzystne rozwiązanie, bo dla Stanów Zjednoczonych zawsze będzie lepszą sytuacja, kiedy potencjalny gracz na tej scenie globalnej posiada niższy potencjał militarny, co jest kartą przetargową zdecydowanie po stronie Stanów Zjednoczonych. Także nie jest dla mnie zaskoczeniem i nie dziwię się temu, jak mocno Stany Zjednoczone angażują się w pomoc dla Ukrainy.
Dziękuję, panie generale, za rozmowę. Państwa i moim gościem w podcaście 8.10 był dzisiaj generał Mirosław Różański, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i prezes Fundacji StratPoint. Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski i zapraszam do śledzenia relacji na żywo i doniesień z frontu na Ukrainie na wyborcza.pl. I zapraszam do następnych podcastów Wyborczej 8.10. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do widzenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.